proszę Państwa, chciałem tylko zaznaczyć, bo przedtem zapomniałem przynieść. Jeśli chodzi o Wandę Malczewską, jest taka ciekawa książeczka. Ona miała kilka wydań, ona miała bardzo dobrze się sprzedawała w stanie wojennym, jeszcze przemijana na powielaczu. Mianowicie Miłość Boga i Ojczyzny okazana w czynach, czyli żywot świątobliwej Polki Panny Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej. Jej objawienia i przepowiednie dotyczące Kościoła i Polski. Ja mam wydanie czwarte, zebrał i napisał ksiądz Grzegorz Augustynik.
Augustynik.
Tak. Dobrowagnicz? Tak. To jest ten sam. Chyba tak. Więc mamy taką rzecz. Kto chce sobie przejrzeć, zobaczyć, tutaj są niektóre teksty zaznaczone dotyczące tych jej objawień. To jest bardzo takie różnorodne. Książka różnorodna, taka dokumentująca, bo są i cytaty z jej pism, jej życiorys, rozmaite wycinki z gazet dotyczące tejże postaci, potwierdzające jej żywe oddziaływanie. I tutaj przy obiedzie pojawiła się kwestia, więc ona spoczywa w Kościele Serca Jezusowego w Parzynie.
Parzynie,
przepraszam. Więc jest tu nawet ten kościół, także wszystko się zgadza.
To tam koło Lwowa,
czy
to
nie,
było? Jak się
idzie, to jest on był na dole tutaj.
To się tam przychodzi wszystko.
Tutaj szczegóły proszę tutaj do księdza tego takiego mesjańskiego. Z długą fryzurą, łatwo rozpoznać. Więc prawie kto ta książka jest dostępna, można sobie ją gdzieś tam jeszcze znaleźć. Przepraszam, ja nie mam nic przeciwko długim włosom. W dodatku, no Pan Jezus miał długie włosy i w dodatku ja bardzo często korzystam z takiego szczegółu na całunie. W dodatku Pan Jezus jest potwierdzeniem na stosowanie się do przynajmniej tak w zarysie jakichś kanonów mody, jeśli chodzi o fryzurę nawet. Dlatego, że zapewne Państwo pamiętają, na niektórych ikonach jest przedstawienie z tym potrójnym takim kosmykiem włosów tutaj z przodu. Rzeczywiście na początku pierwszego wieku był to element mody męskiej we fryzurze. Drugim elementem, który dało się odczytać z całunu, jest to, że Pan Jezus miał długie włosy, zresztą związane z tyłu i w dodatku związane tak, że spadały nie na środek, tylko na lewą stronę. Także takie związane i po lewej stronie się układające.
Może to podczas, tak powiem, akurat jeśli chodzi o tą stronę, chodzi o całe to cierpienie i o koronę,
teraz
mówię
poważnie. Nie. Wtedy w ogóle była moda taka właśnie związania włosów na lewą stronę. To jest opisane, tak. To jest element fryzury męskiej z początku pierwszego wieku. To też zostało zbadane, bo takim moim hopla teologicznym jest teologia mody. Proszę zauważyć, że to wcale nie jest banalne zagadnienie.
Ale nikt ci nam radzi chyba.
No bo Pan Jezus jest z przodu przedstawiany. Więc taki element mody, zresztą proszę zauważyć, że w psalmach tym, co różni człowieka od zwierząt, jest przede wszystkim to, że działa w dzień i dba o swój wygląd. Rozpogadza twarz oliwą. Najlepszym kosmetykiem zresztą do dnia dzisiejszego. Ale to już inne zagadnienie, jak kiedyś tam będziemy robić, to
całą... Chciałam zapytać, że Franciszka nie ma sobie takie długie brody, zresztą ojciec Maksymilian tak samo. I inni, którzy są
Jak się gwardian pojawi, to jego pytać, bo ja franciszkaninem nie jestem, więc tutaj są chłopaki franciszkańskie dość ogolone. Idziemy do naszego tematu. Otóż, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten koniec wieku XIX w Lwowie i tą odezwę Polek do rodaków miłujących Boga i Ojczyzny, ona miała swoje bardzo poważne reperkusje. Jak wspomniałem, ten wątek został zauważony w ówczesnej literaturze teologicznej czy tej pastoralnej, homiletycznej. W wielu wypadkach do tego elementu się powraca. Jeśli można jakiś tam element szczególny zauważyć i zaznaczyć, no to jest właśnie to wiązanie kultu Matki Bożej z odnową społeczną, odnową moralną, obyczajową, można w sensie szerszym powiedzieć, ja wolę to określenie obyczajową, dlatego że, proszę Państwa, moralność jest tylko częścią obyczaju. Obyczaj to jest coś większego niż moralność. My często niesłusznie zawężamy wszystko tylko do moralności. Natomiast rzeczą szerszą jest to, co nazywa się z łacińskiego mores, obyczaje odpowiednie. Bo nie wszystko definiuje, proszę Państwa, moralność. Nie wszystko to, czym żyje Kościół i pewne kwestie, o których naucza, nie mieszczą się wprost w 10 przykazaniach, żeby posłużyć się przykładem postu. Post, kwestia postu nie wynika z żadnego przykazania, a jest to kwestia właśnie obyczaju. Więc bardzo szeroko poszło to po linii właśnie tej odnowy obyczajowej. Drugi element, który pojawia się, to działanie bardziej systematyczne i żeby ten dobry obyczaj kształtować, powstaje odpowiednie stowarzyszenie, czy bractwo łączące we Lwowie ideał ten dawny lwowski Matki Bożej Łaskawej, przed którym były śluby Jana Kazimierza, obraz koronowany, który zostaje związany także z tytułem korony, Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. I to bractwo bardzo szeroko działa. Ono miało w tamtym czasie, powstając właśnie w tym duchu takim oddolnym, oczywiście pod tym takim mocnym zaangażowaniem już biskupów lwowskich, zachętą kierowaną do duszpasterzy, by to bractwo angażować. Ono działało w wielu miejscach, mając bardzo poważne oddziaływanie. Można powiedzieć, że w późniejszym okresie, już na początku wieku XX, dojdzie do tego, że to bractwo Matki Bożej Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, Królowej Korony Polskiej, ono będzie działało prawie w każdym większym ośrodku takim duszpasterskim. Miało ono aprobatę papieża Leona XIII w bardzo krótkim czasie, bo w 1890 roku. A więc papież Leon XIII dokonał aprobaty tegoż bractwa, a w imieniu papieża podpisał odpowiedni dokument i dokument sformułował kardynał Mieczysław Leduchowski. A więc to była taka inicjatywa bardzo ważna w tamtym czasie, biorąc pod uwagę jego oddziaływanie. Jak mówię, w bardzo szerokim zakresie. Warto pamiętać na przykład, że w ramach tego bractwa i inauguracji jego działalności kazanie wygłosił, które później również stało się dość słynne, do niego ciągle się powraca, arcybiskup Szczęsny Feliński, dzisiaj święty. To kazanie, w którym nawołuje on do wypełnienia jasnogórskich ślubów narodu.
Ale przepraszam, jaka była nazwa tego bractwa?
Bractwo Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, Królowej Korony Polskiej. A więc to było bractwo inaugurujące swoją działalność w 1890 roku. Arcybiskup Szczęsny Feliński wygłasza kazanie o ślubach jasnogórskich. A więc było to bardzo, bardzo poważne bractwo w owym czasie. Mówię, ono działało w wielu ośrodkach i należało do niego mnóstwo znakomitych ludzi, którzy rzeczywiście w tym bractwie działali. W samym Lwowie już w 1892 roku liczyło przeszło 250 członków i to takiej lwowskiej elity. To bractwo miało jako taki jeden z elementów tego bractwa i jego działalności bardzo wcześnie było staranie się o to, by wprowadzić w duchu właśnie ślubów Jana Kazimierza święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Tutaj w tym artykule, który ja Państwu zostawiłem, Stanisławy Wyrwas, niestety nie ma, ten wątek jest troszkę pominięty, bo ona przypisuje wszystko arcybiskupowi Wilczewskiemu. To nie jest całkiem słusznie, bo zanim arcybiskup Wilczewski pojawił się w Lwowie, to już te starania trwały o wprowadzenie święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, więc one są wcześniejsze. Niewątpliwie to było coś, co bardzo leżało także na sercu arcybiskupowi Wilczewskiemu, potem także arcybiskupowi Przemyskiemu, Józefowi Sebastianowi Pelczarowi. Zresztą cały episkopat galicyjski tutaj miał swój udział we wprowadzeniu tego święta. Natomiast jeśli chodzi o ten artykuł, bo ja tu nie napisałem, gdyby ktoś chciał go wykorzystywać szerzej, to można sobie zapisać, że to jest artykuł wzięty z takiego pisma Studia z historii liturgii w Polsce. Studia z historii liturgii w Polsce, tom drugi, Lublin. Niestety nie pamiętam roku.
Jak to
76. Już. Jednak to umieć sobie poradzić, no to... Lublin 76. A reszta wszystko z tego artykułu można wyczytać, a tytuł pełny i strony są. Także ten wątek liturgiczny tutaj się pojawia. Uzasadnienie tegoż tych starań o ustanowienie tego tytułu jest prostą konsekwencją życia Kościoła, gdzie w Kościele możemy powiedzieć, że najwyższą rangę, czy dla pewnej prawdy, dla pewnego tytułu, czy dla pewnego przeżycia, jego podniesienie na najwyższy poziom dokonuje się za pośrednictwem liturgii. Liturgia w Kościele jest ważniejsza niż dogma. Więc to, co jest w liturgii, to jest zasada życia Kościoła. Nawiasem mówiąc, taka może dla utrwalenia anegdotka z życia Episkopatu Galicyjskiego. Otóż pewnego razu biskupi galicyjscy zebrali się w Wiedniu, wezwani przez ministra do spraw kultu i oświecenia publicznego, bo to w Galicji wszystko było uporządkowane, więc biskupi najpierw składali relacje cesarzowi, a potem papieżowi. Zresztą biskup tarnowski Leon Wałęga, jak pisał listy pasterskie, to w pierwszym zdaniu pozdrawiał cesarza Franciszka Józefa, a dopiero w drugim Trójce Święta. No dzisiaj można w piśmie decyzjalnym to zobaczyć, to nie jest żadne odkrycie. Od 1918 roku był już wielkim patriotą i pozdrawiał tylko Trójcę Świętą w listach pasterskich. Nawiasem mówiąc, 100 lat temu napisał świetny list o antyklerykalizmie. Dokładnie 100 lat temu na Wielki Post. Zresztą pasujący do dzisiejszych czasów, także chcę go nawet wydać. Ale w każdym razie ten episkopat galicyjski pojechał do Wiednia zdawać sprawę z rządów diecezją przed cesarzem. No oczywiście, jak już przeszli przez wszystkie urzędy, wieczorem wybrali się gdzie? Na stateczek, żeby na stateczku po Modrym Dunaju uczcić to, że mają tak poważną sprawę z głowy. I w pewnym momencie jeden z biskupów mówi, co by to było, jakby ten statek zatonął. 100% episkopatu galicyjskiego poszłoby na dno. A jeden z biskupów obudził się i mówi, nie pozwalajmy wyjeżdżać do Wiednia naszym proboszczom, bo co będzie, jak oni utoną. No dopiero była wyklęska w Kościele. Biskup, to tutaj powołań nie brakuje. Więc taki epizodzik z tego episkopatu galicyjskiego. Zresztą proszę zauważyć, to też ja szczegółowo nie wchodzę, ten episkopat galicyjski ówczesny w większości przypadków to był już w drugiej połowie wieku XIX, czy na przełomie wieku XIX i XX, to był episkopat bardzo światły, pomijając tamte ekscesy takie pod adresem cesarza, które były, ponieważ oni wszyscy już byli ludźmi uformowanymi w Rzymie, w papieskim kolegium, utworzonym przez zmartwychwstańców i wywodzących się z tej linii duchowej, tutaj idącej od Mickiewicza. Więc to był ksiądz Piotr Semenenko, zmartwychwstaniec, ksiądz Hieronim Kajsiewicz, zmartwychwstaniec, to był potem ojciec Smolikowski, to był wpływ bardzo znaczący zmartwychwstańca, historyka, wspaniałego człowieka, Waleriana Kalinki. To byli ci, którzy ten episkopat formowali. To był też, w tym duchu działał wcześniej arcybiskup Isakowicz, przodek księdza Isakowicza Zalewskiego, który niestety ostatnią książką się skompromitował zupełnie. To trzeba, jak miał słuszne idee, to trzeba powiedzieć, że tym wywiadem, zwłaszcza tam chlapiąc takie kłopoty, to się skompromitował zupełnie, stracił autorytet, ale to ten, trzeba powiedzieć, wielki ród Ormian Isakowiczów Zalewskich, bo Isakowicz to było takie nazwisko fundamentalne rodu, a potem te dodatki to są te rozmaite linie, jakie się tam tworzyły. Ale w każdym razie to jest ród ormiański bardzo zasłużony dla Polski. W tym nurcie działał także znakomity arcybiskup Józef Teodorowicz, który był wielkim szerzycielem kultu królowej Polski na początku wieku XX wśród Polaków. Bodaj można by powiedzieć, że po skardze to był taki kaznodzieja patriotyczny najwyższej rangi, łącznie z tym, że Stolica Apostolska w pewnym momencie zabroniła mu w ogóle wypowiadać się na tematy narodowe, patriotyczne i polityczne. Takim był zawziętym mówcą i w dodatku miał rację w swoich kazaniach. Ale to jest ten problem, proszę Państwa, czasami bardzo ciekawą lekturą są nawet słowniki. Nuncjusze w Polsce w okresie międzywojennym tych biskupów, którzy byli mocno zaangażowani politycznie, zmusili do rezygnacji i to było ich prawie chyba 9 biskupów, którzy musieli złożyć rezygnację ze względu na zaangażowanie polityczne. Biskup Teodorowicz, biskup Ablen, biskup Wałęga w Tarnowie, biskup Dubowski w Żytomierzu, więc to była cała linia biskupów, którzy...
Patriotów
niewątpliwie, no. Przeciwników tutaj panu się to spodoba, przeciwników Piłsudskiego jednak, tych biskupów przeciwników Piłsudskiego i tego obozu Piłsudczykowskiego. Więc to jest, mówię, bardzo ciekawą rzeczą jest nawet przeczytać słownik. Tam jest krótko, zwięźle i tam widać, że taki biskup zrezygnował, taki. Jak się zapytamy, dlaczego rezygnowali, no to zwłaszcza nuncjusz Francesco Marmaggi tutaj był takim twardym ramieniem wobec tychże biskupów. W każdym razie to jest ta linia, która się rozwija i dochodzi do tego nurtu właśnie w kręgu arcybiskupa Wilczewskiego, biskupa Pelczara, do ustanowienia, do kierowania próśb do Watykanu, do świętej kongregacji obrzędów o ustanowienie święta Królowej Polski. I na pierwszym miejscu zostają one ustanowione dla archidiecezji lwowskiej, a później już w okresie Polski niepodległej zostanie rozciągnięte na całą Polskę. Szczegóły tego zagadnienia można znaleźć w tym artykule Stanisławy Wyrwas na temat ten liturgiczny i tutaj, żeby już nie powtarzać tego, co jest napisane, bo generalnie, jeśli chodzi o całą liturgię i wątki teologiczne, które występują, jest to w tym artykule dość dobrze napisane, także uważamy, że to jest tak, jakby było wyłożone. Także każdy sobie to sam przerobi na swój własny użytek. Więc myślę, że to jest kwestia...
Proszę? Niedawno był napisany, czy
76.
76.
Tak, ale to artykuły historyczne się nie starzeją. Jedyna rzecz, którą chciałem zrobić, a niestety nie udało mi się, proszę Państwa, to zbadać w kongregacji te petycje, jakie były kierowane do Rzymu, jak uzasadniano potrzebę wprowadzenia tego święta, bo Watykan nie wprowadza, kongregacja nigdy nie wprowadzała, czy nie wprowadza do dnia dzisiejszego świąt, obchodów, wspomnień i tak dalej, tak, bo się komuś zachce. Tylko trzeba do tego dołączyć poważne uzasadnienie teologiczne. Uzasadnić. Niestety nie udało mi się dotrzeć, a nigdzie nie są publikowane te uzasadnienia, jakie kierowano jeszcze w wieku XIX, potem jakie kierował arcybiskup Wilczewski i ten episkopat galicyjski w tej sprawie. Jak dotrę do tego, mam nadzieję, że wreszcie mi się uda gdzieś pojechać, odetchnąć w jakiejś dobrej bibliotece i dobrym archiwum, to przywiozę. Na egzaminie podzielę się tym, pytał nie będę. Tego. Tutaj są już tacy, co przechodzili egzamin, więc wiedzą. Ja pierwszy raz nie jestem rygorystą, to tak zaznaczę. Nikt nie myślał, że będzie tak łatwo jak rok temu. Ja jestem, Państwo wiedzą, wspominałem to. Profesorowie pytający dzielą się na 3 kategorie. Kategoria najmłodsza, najgorsza, czyli chce wiedzieć więcej na egzaminie niż wie sam. Potem jest kategoria tych takich w średnim wieku, do których ja się zaliczam, chce wiedzieć tylko tyle, ile sam wie. I potem jest trzecia kategoria tych dojrzałych, która chce wiedzieć tylko to, co konieczne. Jeszcze nie doszedłem do tego. Oczywiście na końcu wykładu jeszcze powiem, jakie są kryteria estetyczne przyjścia na egzamin. Ogolony, ostrzyżony.
Ostrzyżony.
Święty Augustyn z gniewem występował przeciwko kobietom z rozpuszczonymi włosami. O mężczyznach nic nie mówią. Tak, bo to znaczy, że bo święty Augustyn to wyjaśnia. Na mężczyznę nic lepiej nie działa niż rozpuszczone włosy.
To czasy się zmieniły.
No, ty się zmieniły. Nic się nie zmieniło. To dalej tak funkcjonuje. Więc proszę Państwa, w tym momencie, w tym wątku tego święta ja kończę wywód historyczny. Z tego powodu, że tutaj on osiągnął takie zwieńczenie. Zostawiam na boku cały okres międzywojenny i zostawiam nauczanie kardynała Wyszyńskiego, ale zostawiam na boku nauczanie kardynała Wojtyły i papieża Jana Pawła II, nauczanie biskupów polskich na ten temat, które twórczo podejmowało to zagadnienie. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że właściwie to, co zasadnicze, zostało w teologii wypowiedziane. Spróbujmy teraz tak syntetycznie podejść pod kątem takim troszkę bardziej systematycznym, bo wiadomo, że wykład historyczny ma swoje zalety, pokazuje, jak pewne rzeczy się tworzą i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że historia to magisterium historie ma swoje niezastąpione znaczenie. Jeśli my widzimy, w jakich okolicznościach pewna prawda się ukazuje, jak ona funkcjonuje, to wtedy rozumiemy także treść, jaka jest temu nadana. Bo czasami może tutaj się pojawić interpretacja. Tak jak pojawiły się, jak zresztą wspominałem troszkę polemizując ten artykuł na początku, cytowany na początku naszego wykładu, tamtej sesji, właśnie dominikanina Pawła Kozackiego, zatytułowany Nadziwić się nie mogę. Jakby się pouczył trochę, to by się nie dziwił. Można najprościej powiedzieć. Wszystkie te pytania, które on tutaj postawił w tym artykule, który ja przeczytałem prawie cały, one znajdują proste wyjaśnienie, dość prostą odpowiedź. Jakkolwiek w pewnych wypadkach ta odpowiedź mogłaby być bardziej pogłębiona, czy czeka na taką refleksję systematyczną. Otóż, jeśli chodzi o cały ten rozwój teologii tytułu Królowa Polski, można w nim wskazać pewne treści. Pierwsza treść, która tutaj się zaznacza i która wyrasta z tej teologii jeszcze sprzed tego tytułu, zanim on się ukształtuje, w tym tytule jest zawarta średniowieczna, mocna idea patronatu. Patronat. Jako pierwszy element, bardzo, bardzo ważny, odwołujący się, może możemy powiedzieć dzisiejszym językiem, bardziej takim współczesnym, że patronat zawiera w sobie ideę wstawiennictwa. Wstawiennictwo. Jeśli mamy patrona, to po co mamy patrona? No, żeby się za nami wstawiał. W tej sytuacji, w której żyjemy. I można powiedzieć, że tutaj tym, co nabiera takiego szczególnego znaczenia i co należy widzieć w tym wstawiennictwie, to jego wymiar taki społeczny. Wymiar społeczny patronatu, czyli patronat obejmujący wczesne rozumienie państwa, rozumienie narodu, że te elementy są łączone, zwłaszcza w tym tytule Korona Polska, gdzie określenie korona wyrastające od króla Kazimierza Wielkiego, wtedy ono się tworzy, można by powiedzieć tak, formalizuje, oznacza dwa elementy. Przede wszystkim to jest ten element terytorialny, a więc korona, czyli pewne terytorium, pewien obszar, dość określony wtedy posiadaniem, plus, czyli ta idea państwa, byśmy powiedzieli w dzisiejszym rozumieniu, bo wtedy jeszcze przynajmniej w naszej myśli polskiej tej idei państwa, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, jeszcze nie było. Była idea pewnej terytorialności, pewnej wspólnoty, która to terytorium zajmuje, więc taki wymiar tego wstawiennictwa nad pewną całością. Bo wstawiennictwo my najczęściej i w średniowieczu ono było na ogół pojmowane jako odniesione do pojedynczego człowieka, ewentualnie jakiejś grupy ludzkiej. Na ogół jakiejś węższej grupy. Nie mamy jakiegoś takiego pojmowania patronatu w sensie narodowym, w sensie takim szerokim, państwowym. To tak nie wyglądało, bo jakkolwiek pojawiają się pewne takie określenia szersze, ale one nie miały nigdy jakiejś takiej wypracowanej, ogólniejszej treści. Najczęściej patronat to jest jakiś patronat nad jakimś bractwem, patronat nad jakimś cechem, patronat nad zakonem na przykład, patronat nad klasztorem, patronat nad miastem, a więc taka wąska grupa. Natomiast tej idei królowej Polski mamy ten patronat taki bardzo szeroki, obejmujący terytorium i obejmujący wspólnotę ludzką, która na tym terytorium żyje. Bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pojęcie narodu w tamtym czasie jeszcze nie jest takie klarowne i ono nie było takie precyzyjne, ono z biegiem czasu będzie rosło. Bo to tak, Polacy to takie jest określenie, które jest niejasne. Ono zaczyna się pojawiać w wieku XV, XVI, ale najczęściej bywa odniesione do klasy szlacheckiej, ewentualnie w późniejszym okresie, co jest też bardzo ważne. Polacy nie chcieli być wcale Polakami, tylko nazywali się Sarmatami. To było nobilitujące. A więc zresztą u Szymona Starowolskiego, jak wspominałem w kazaniach, czy innych kazaniach, czy nawet traktatach teologicznych Macieja z Miechowa, czy słynnego Miechowity, czy innych, no to mamy Sarmacja. To jest pewna kategoria myślenia, gdzie oczywiście odniesiona jest. I to warto pamiętać, bo tutaj Pan padło, tak, czy my jesteśmy Azjatami, czy Europejczykami. No. Sarmaci wyprowadzali się wcale nie z Galii, czy skądś inąd, tylko to był lud ze wschodu, który przyszedł. Może nie z samej Azji, ale gdzieś tak południe to taki niezidentyfikowany trochę naród taki. Miał odznaczać się pewną wyższością też nad innymi, więc ta idea Sarmacji, zresztą kto chce to szczegółowo poznać, no to tę ideę Sarmacji rozpracował profesor Tadeusz Żulewicz, ciągle żyjący, on był młody, on był już lekko starszym panem przed wojną, a ciągle żyje.
To
tak jak nie wiem, czy Państwo słyszeli tę anegdotkę, jakkolwiek to podobno miało się zdarzyć, jak ten nasz, on nas nazywa, on przynajmniej mnie, nie wiem jak Państwa, ale mnie nazwał, mnie włączył w nazwę Pospolitą Bydło, Bartoszewski, jak był ministrem spraw zagranicznych, wita się tam po kolei z kimś i podchodzi do jednego pana ambasadora i on zawsze się pytał, jak tam zdrowie szanownej małżonki. A tenże ambasador odpowiada, to nie pamiętam, pan minister 3 miesiące temu zmarł. A to ciągle nie żyje, tak? I poszedł dalej. Jaki kraj, tacy jego ministrzy. Ciągle nie żyje, to biedaczka. Więc... minister spraw zagranicznych potęgi europejskiej. Więc profesor Tadeusz Żulewicz, zresztą najznakomitszy bodaj ciągle znawca z dziejów staropolskich, on napisał taką książkę, to był jego doktorat, ciągle dobry, ostatnio wznowiony, bez zmiany przecinka, zdania, czegokolwiek, bo to, co napisał, jest ciągle nieprzekroczone. On właśnie wyjaśnia, jak się pojawiła idea Sarmacji w Polsce. Bardzo ciekawa lektura. Więc mamy, pomijając takie szczegółowe rzeczy, mamy tutaj ideę takiego szeroko rozumianego patronatu, także wstawiennictwa w sprawach państwowych, w sprawach narodowych. To można by prześledzić jeszcze bardziej. Prześledzić, badając rozmaite dokumenty, zwłaszcza z kręgu jasnogórskiego i z kręgów rozmaitych sanktuariów maryjnych z tamtego czasu. Druga idea, która zawarta jest w tym tytule Królowa Polski, to jest, ja to nazywam, proszę Państwa, już o tym mówiłem, pewna zasada konstytucyjna. A więc poprzez to odniesienie do Matki Bożej jako Królowej Polski mamy wydobyte i mocno znaczone ten fakt, że za tym tytułem kryje się idea, możemy mocno powiedzieć, takiego chrześcijańskiego ładu społecznego, pojętego jako pewien ideał do wprowadzania. Ideał społeczny. To wynika bardzo wyraźnie z tych pism politycznych, społecznych, które pojawiają się jeszcze przed ślubami Jana Kazimierza, gdzie właśnie skoro Maryja jest czczona jako królowa, skoro jest wpisana w ten porządek życia społecznego przez to wstawiennictwo, więc zawarty w tym jest pewien taki ideał społeczny. I to jest, myślę, że ten wątek bardzo należy wydobyć czy podkreślić z tego powodu, że często właśnie mówiąc w tych pospolitych takich wypowiedziach na temat tytułu Królowa Polski, zaznacza się jednostronnie tylko to, że Polakom nic się nie chciało robić, tylko odwoływali się do Matki Bożej, tak, do wstawiennictwa. To nie jest prawda. Czegoś takiego nie da się wykazać historycznie, bo mamy tutaj ważny ideał życia społecznego i to w tym wymiarze bardzo takim państwowym, wręcz konstytucyjnym. Zanim mieliśmy konstytucję w Polsce 3 maja, można powiedzieć, że mieliśmy dwie konstytucje. Idąc za Mickiewiczem, można powiedzieć bardzo jasno, że właśnie pierwszą konstytucją polską to był kult świętego Stanisława. Tak nazywa w wykładach z literatur słowiańskich Adam Mickiewicz, znaczenie kultu świętego Stanisława w Polsce. Pierwsza polska konstytucja, bo jeśli patrzymy na kult świętego Stanisława, to aż dziw bierze, ale z tego kultu narodziło się wiele instytucji, które do dnia dzisiejszego trwają jako zasada konstytucyjna. Pierwsze, co w Polsce było, co jest związane z kultem świętego Stanisława, na przykład, to są słynne księgi wieczyste. Wiedzieli Państwo o tym?
Nie.
Geneza jest stosunkowo prosta. Związane z konfliktem o ziemię. I to słynne wskrzeszenie Piotrowina. Ja po to, by był świadkiem, gdzie przebiega granica, między którymi brzozami, a którymi wodami, dotycząca tam podziału majątku. Na gruncie tej legendy zrodziła się idea, że żeby na przyszłość nie było konfliktów tego typu, żeby nie trzeba było świętych sprowadzać na ziemię, a zmarłych wskrzeszać, więc trzeba wprowadzić księgi, gdzie każdy będzie miał zapisane, gdzie jest pole z jego własnością. Opisane dokładnie granice. Księgi wieczyste to jest efekt kultu świętego Stanisława. Pierwsza tego typu instytucja, która w ogóle powstała. Wcześniej znaczono, proszę Państwa, kamieniami gdzieś tam, gdzie jest czyja własność. Tylko jak wiadomo, kamień jest łatwo przesunąć. A więc wtedy wpadł ktoś na pomysł, właśnie w nurcie tego kultu, opisać i zapisać w księdze sądowniczej jako znaczące. Zresztą jakby Państwo tam postudiowali troszkę prawo, może ktoś to studiował, to bardzo wyraźnie widać potem różnicę między aktami własności polskimi a innymi, gdzie w polskich tych dokładnie opisuje się granice i można znaleźć to, gdzie to jest udokumentowane. Czego nie ma w żadnym innym kraju, to dopiero w innych krajach pojawi się w wieku XVII taki sposób oznaczania i zapisywania własności ziemskiej, a w Polsce istniał już w wieku XIV. Właśnie na tle kultu świętego Stanisława i wiele innych instytucji prawnych polskich powstało w kontekście kultu świętego Stanisława. Ja, idąc dalej, powiedziałbym i myślę, że można zupełnie powiedzieć, że tą drugą konstytucją polską to były śluby Jana Kazimierza. Z całym tym zapleczem ideowym, do którego one się odwołują, bo jak widzieliśmy, śluby Jana Kazimierza odzwierciedlają pewną ogólną świadomość, która wtedy w teologii czy w myśleniu polskim politycznym już funkcjonowała. I tu pojawia się właśnie ta nowa zasada konstytucyjna, zwłaszcza ta odwołująca się do zasady sprawiedliwości społecznej, którą tak naprawdę szerzej przejmie się dopiero Konstytucja 3 maja, będąca niewątpliwie ważnym elementem takim politycznym, ale o bogatej inspiracji także teologicznej. Mamy tutaj ta kwestia tej zasady konstytucyjnej. I myślę, że to do dnia dzisiejszego jest znaczące i pewne elementy tej zasady pojawiają się w ślubach jasnogórskich kardynała Wyszyńskiego. Również właśnie to ten chrześcijański ład społeczny związany z kultem królowej Polski. Następny element w pewnym sensie wyprowadzający szczegóły z tej zasady konstytucyjnej to jest pewne wzory moralne. Moralny zarówno pod względem cnót indywidualnych, jak i społecznych. Zwłaszcza ten wiek XIX tutaj zwróci na to uwagę bardzo mocno, te cnoty społeczne jako konsekwencja uznawania Matki Bożej za królową Polski. A więc bardzo, bardzo taki, myślę, ważny element współczesny, to co Państwu pokazywałem. Trzeba pamiętać o tym, że kwestia Matki Bożej jako wzoru to nie jest kwestia, która pojawiła się na Soborze Watykańskim II, tylko to jest kwestia, która stale jest obecna w pobożności w różnego rodzaju pismach. I myślę, że ciągle niedowartościowany jest ten właśnie wymiar trochę społeczny, cnót społecznych wypływających z tego kultu maryjnego, bo gdy my mówimy o wierze, gdy mówimy o pokorze, gdy mówimy o służbie, do pewnego stopnia mówimy o pewnych cnotach typu indywidualnego. Natomiast tutaj w tej polskiej tradycji kultu Matki Bożej Królowej Polski mamy te cnoty społeczne, zwłaszcza sprawiedliwość społeczna, zwłaszcza ideał braterstwa, ideał równości, ideał wolności, tej wolności społecznej. Więc to jest bardzo znacząca sprawa i można powiedzieć, że niejednokrotnie właśnie zwalczanie tego kultu, zarówno w wieku XIX przez zaborców Królowej Polski, to czy w wieku XX, okres stalinowski i całe te zmagania powojenne o życie w Polsce, no to miały tutaj swój punkt odniesienia, swoje takie szczególne znaczenie, gdzie właśnie ten wymiar ideału społecznego płynący z tytułu Królowa Polski był szczególnie tym elementem niepokojącym władzę czy kogoś innego, zwłaszcza jak papież Jan Paweł II staje na Jasnej Górze i mówiąc: czcimy Matkę Bożą Jasnogórską, jesteśmy na Jasnej Górze, bo tu się uczymy wolności. Byliśmy wolni i ten ideał wolności jako nowy ideał, gdzie chodzi w znacznym stopniu o wolność właśnie tą społeczną, nie tylko wolność pojętą wewnętrznie, ale także tą wolność rozumianą. Po burzy trzeba okna otworzyć. Widzę, że niektórzy z Państwa mi odpływają.
Ja mam 5 minut.
Ja rozumiem, że przerwa to jest wybawienie, ale co pięć minut?
No pięć.
No to na papierosa. Szybkiego.